Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Tak trochę pana nie zapraszałem, bo miałem wrażenie, że w zasadzie Powiatowy Urząd Pracy to chyba trochę już jest niepotrzebny. Ale proszę mnie wyprostować, dlatego że bezrobocie naprawdę jest bardzo niskie, w ogóle w Unii Europejskiej, w Polsce również. Chyba znalezienie pracy dzisiaj nie jest większym, wielkim problemem, tylko generalnie pewnie ten problem sprowadza się do tego, jaka to praca i za ile.
Witam serdecznie. No trochę jest w tym prawdy, natomiast nie jeżeli mówimy o powiatowych urzędach pracy.
Tak, no trudno, żeby urzędnik potwierdzał, że jest niepotrzebny. No dobra, ale to proszę mnie teraz przekonać, dlaczego urzędy pracy są jeszcze potrzebne.
Powiatowe urzędy pracy mają szereg naprawdę zadań dotyczących różnych części naszego rynku pracy. No mówimy tutaj, bardzo często mówimy o bezrobotnych, to się od razu jakby rzuca na pierwszą myśl, że powiatowe urzędy pracy bezrobotni. Oczywiście.
No bo przez lata tak było. Tak, że miał aktywizować bezrobotnych, szukać im pracy, korelować ich jakby możliwości zatrudnienia z oczekiwaniami pracodawców i tak dalej.
W dalszym ciągu to robimy, natomiast no, ja pamiętam już historycznie, jak środków na aktywizację czy pomoc przedsiębiorcom było niewiele i wtedy faktycznie powiatowe urzędy pracy ograniczały się bardzo często do wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Ja tylko powiem, że teraz łącznie z miasta Słupska i powiatu słupskiego mamy zarejestrowanych około 4000 osób i tylko kilkanaście procent z tych osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Także nasze zadania są całkowicie inne.
Czy to jest kilkaset osób tak naprawdę?
Tak, dokładnie. To jest kilkaset osób, które...
A cała reszta nie ma prawa do zasiłku,
nie
tak?
Nie ma prawa do zasiłku, ale my właśnie z nimi współpracujemy w ten sposób, żeby mogły te osoby znaleźć pracę. Jeżeli nie mają kwalifikacji, to postaramy się zmienić to przez różnego rodzaju szkolenia, różnego rodzaju rozmowy z naszymi doradcami klienta. Ofert pracy jest dość dużo, także też proponujemy naszym klientom, osobom bezrobotnym, podejmowanie pracy właśnie w tych zawodach, które akurat do nas są zgłaszane. Natomiast oczywiście procedujemy także cały wachlarz zadań związanych z cudzoziemcami, którzy pracują przecież na terenie miasta.
To do cudzoziemców jeszcze pewnie dojdziemy. Jeżeli tylko kilkanaście procent z tych osób, 4000 zarejestrowanych, pobiera zasiłek, ile on teraz wynosi?
To jest ponad 1600 zł brutto. Tak, brutto. Dokładnie.
To nie są jakieś gigantyczne pieniądze.
To nie są gigantyczne pieniądze, biorąc pod uwagę to najniższą krajową teraz. Tak?
No tak,
jest duża... Zwiększyła się to
różnica. Około 4000 tam z kawałkiem.
Dlatego warto podjąć zatrudnienie.
No okej, no dobrze. A to z czego żyje ta cała reszta, która nie ma prawa do zasiłku?
No na pewno różnego rodzaju. Przecież nasze państwo daje zasiłki dla osób w MOPR-ach, w GOPS-ach. No te osoby na pewno w ten sposób jakoś funkcjonują. Natomiast my łącznie w każdego miesiąca około kilkaset osób jest wyrejestrowywanych z bazy naszego urzędu. I to są przede wszystkim podjęcia zatrudnienia, bo już teraz po zmianie ustawy, która od 1 czerwca jest nową ustawą, na której działają powiatowe urzędy pracy, nie ma tej sankcji, tak jak było wcześniej, że jeżeli osoba bezrobotna odmówiła przyjęcie oferty pracy, to była wyrejestrowywana automatycznie. Natomiast teraz, jeżeli nie zgadza się z tą ofertą pracy, myśli, że ta oferta pracy nie jest adekwatna do umiejętności, do kwalifikacji, do oczekiwań, może odmówić, my wtedy w dalszym ciągu współpracujemy z tą osobą.
Bo kiedyś to było raz i...
No było wtedy, wcześniej było wyrejestrowane.
I nie było zasiłku, tak? I nie było się...
ta osoba nie mogła być...
A jak jest wtedy z ubezpieczeniem społecznym?
No wtedy wracamy do pomocy społecznej i pomoc społeczna wtedy ubezpiecza oczywiście i ten ubezpieczenie zdrowotne.
Bo rozumiem, że osoba, która ma prawo do zasiłku i osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna, ale nie ma prawa do zasiłku, ma też ubezpieczenie społeczne.
Też ma ubezpieczenie społeczne, okay, bardziej bym powiedział zdrowotne.
Zdrowotne,
tak,
okej.
Okay, no bo wiadomo, wszystkich innych składek dotyczących...
Dobrze, ale prawo do wizyty u lekarza, podstawowej kontaktu i tak dalej.
Z tym każdy obywatel naszego kraju ma...
Ratowanie życia i zdrowia. Kogo dzisiaj szukają pracodawcy? No bo jest takie przeświadczenie, że jest rynek pracownika, że można przebierać w tych ofertach. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, to bywa pewnie różnie. Każdy chciałby mniej pracować, więcej zarabiać. To jest naturalne oczekiwanie każdego człowieka. Ale kogo dzisiaj szukają pracodawcy?
Wielu pracodawców oczywiście potrzebuje do tych najprostszych zawodów, różnego rodzaju w przemyśle przetwórczym. Tutaj akurat nasz teren jest z tego znany. Wielu też poszukuje nie tylko obywateli naszego kraju, ale też oczywiście to rozumiem, że wrócimy jeszcze do tematu.
obcokrajowców, tak,
obcokrajowców,
tam kilka kwestii mnie interesuje.
Wielu cudzoziemców.
Czyli prosta pracuje. Praca na taśmie?
Tak, tak. No to jest najwięcej takich ofert mamy oczywiście. No to, to jest...
To ile można tam zarobić? Najniższą krajową, rozumiem, tak?
No, najniższą krajową to na pewno, ale też wiem, że są oferty pracy, które są lepiej płatne, no bo tak jak pan redaktor powiedział, jest teraz rynek pracownika i pracodawcy poszukują.
A z takich wysokich kwalifikacji, jakichś specjalistycznych, też są szukani przez was ci pracownicy, czy to raczej już te firmy headhunterskie wyszukują takich ludzi?
Też mamy takie oferty pracy, natomiast tak jak mówię, gros tych naszych ofert pracy to są te proste, podstawowe prace.
Dobrze, a jeżeli nawet nie znalazłem pracy, jestem bezrobotnym, tak, z prawem do zasiłku, czy bez prawa do zasiłku, to jakie mam możliwości na przykład otwarcia własnej działalności gospodarczej? Jak do tego dojść? Jakie pieniądze można uzyskać na ten początek?
No i jak najbardziej tutaj należy zgłosić się właśnie do Powiatowego Urzędu Pracy, zarejestrować się jako osoba bezrobotna i my środki finansowe, ja tylko przypomnę, że w tym roku łącznie na wszystkie formy pomocy, które mamy w dyspozycji, mamy ponad 18 milionów złotych. To są...
Ale w tym są zasiłki?
Nie, to nie są zasiłki.
To jest tylko aktywizacja.
Aktywizacja, okay. Tak, dla pomoc przedsiębiorcom, no i oczywiście osobom bezrobotnym. No to są między innymi właśnie środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To są dla pracodawców środki na tak zwane doposażenie stanowiska pracy, czyli kierujemy osobę bezrobotną, pracodawca urządza to stanowisko pracy i ta osoba jest zatrudniona. Różnego rodzaju szkolenia w naszym urzędzie można uzyskać i to są tak zwane też indywidualne szkolenia. Podchodzimy do tego naprawdę, kontakt z naszymi klientami jest bardzo ważny i indywidualnie, jeżeli ktoś znajdzie szkolenie, po którym uzyska pracę, to my takie szkolenie jesteśmy w stanie sfinansować. Środki finansowe są na dzień dzisiejszy, na dzisiaj i można z nich skorzystać.
Dobrze, a jeżeli chodzi o ten początek, bo kiedyś było takie dofinansowanie 20 czy 40 tysięcy złotych na start, tak, to jeszcze tutaj, obowiązuje czy
tutaj
nie?
Tutaj mamy, jeżeli mówimy o środkach na podjęcie działalności gospodarczej, to jest to 30 tysięcy złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku może dofinansować takie przedsięwzięcie, czyli takie stworzenie sobie własnej firmy.
A jak długo trwa załatwienie formalności?
Bo to... Ja myślę, że w ciągu miesiąca to możemy zamknąć całe procedowanie od złożenia wniosku do wypłacenia środków.
I można sobie to wymyślić, czy wy jeszcze weryfikujecie i ktoś przychodzi z jakimś pomysłem i mówi, chciałbym otworzyć taką i taką działalność, a urzędnik mówi, wie pan, to chyba nie zadziała, nie damy tych pieniędzy.
My oczywiście nie znamy się na różnych wszystkim. Branżach, okay. Na wszystkim, a natomiast oczywiście następuje weryfikacja, bo jeżeli widzimy, że dane przedsięwzięcie może się nie wyjść, no to wtedy trzeba pamiętać, że to są środki publiczne.
No
wszystkie
tak.
Nasze. I dlatego my musimy to też weryfikować. Ale naprawdę to jest taka weryfikacja, że no większość tych środków, tych wniosków jest oczywiście realizowana i te osoby mogą realizować swoje marzenia zawodowe, rozpoczynając...
A jeżeli chodzi o osoby, które już gdzieś pracują i chciałyby na przykład podnieść swoje kwalifikacje, to rozumiem, to same tego nie mogą zrobić, tylko to musi zrobić pracodawca? Czy sama osoba gdzieś pracująca na etacie może do was przyjść i powiedzieć, słuchajcie, ja chciałbym na przykład dodatkowo coś robić i w tym kontekście chciałbym gdzieś pracować sobie dorywczo na przykład, albo gdzieś prowadzić jakąś działalność dodatkową. Czy wy możecie sfinansować moje dodatkowe szkolenie, czy nie?
Od kilku lat mamy taką ofertę właśnie dla osób pracujących, krajowych Fundusz Szkoleniowy, to jest taki wydzielony fundusz z Funduszu Pracy, gdzie właśnie realizujemy szkolenia. Natomiast faktycznie tam te wnioski składa pracodawca. Okay. Szkoli swoich pracowników.
Czy to jest w zakresie jednej firmy, tak? Jeżeli gdzieś pracuję na etacie, no to dokładnie. Mogę porozmawiać ze swoim pracodawcą, słuchaj, sfinansuj mi to, albo zwróć się z wnioskiem.
Jest szereg też takich jeszcze zasad, które obowiązują, ale oczywiście do na przykład mikrofirmy do dziewięciu osób w 100% możemy zrealizować, zapłacić za takie szkolenie. Natomiast te większe firmy w 80% firma musi pokryć 20% własnych środków.
A jak jest na przykład ze studiami albo kursami?
Tak, bo mówimy to są kursy różnego rodzaju, studia podyplomowe.
Ale to też pracodawca musi...
Pracodawca, tak, dokładnie.
Sam pracownik nie może tego zrobić.
Nie, pracownik nie, dokładnie.
Okej. A jak jest z pracownikami z zagranicy? Oni wszyscy tym punktem takim stycznym z pracodawcami to jest Powiatowy Urząd Pracy? Czy to tak nie działa? Są różnego rodzaju drogi, żeby pracodawca zatrudnił obcokrajowca
dokładnie.
W Polsce.
Dokładnie. To jest troszeczkę inaczej skonstruowane. Jeżeli mówimy o powiatowych urzędach pracy, to zajmujemy się przede wszystkim tak zwanymi oświadczeniami o powierzeniu pracy, ale to dotyczy tylko uproszczonej procedury. To dotyczy pięciu państw. To jest Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Co do obywateli Ukrainy, to jeszcze bardziej jest to uproszczone, bo tak zwane powiadomienie, to jest właśnie powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy i tutaj pracodawca po prostu zatrudnia na tych samych zasadach obywatela Ukrainy jak naszego obywatela, ma tylko obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić przez stronę internetową taką informację właśnie, że zatrudnił. Że zatrudnił. A te pozostałe to oczywiście też teraz generalnie po zmianie ustawy od 1 czerwca całość tych sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców, które dotyczą powiatowych urzędów pracy, są robione elektronicznie. Także generalnie
nawet nie trzeba przychodzić.
Uprościliśmy to bardzo, można to po prostu przesłać do nas i ta procedura już.
To jest 5 państw, a widzimy u nas całą grupę ludzi, na przykład nawet z Ameryki Południowej, czyli Kolumbijczyków, to rozumiem, że oni przez Urząd Pracy nie przechodzą w ogóle?
Nie. Powiatowe urzędy pracy zajmują się tymi obywatelami, tak jak mówiłem. Natomiast to jest pozwolenie na pracę i tym zajmuje się wojewoda.
Czyli wy nie macie z tym nic wspólnego?
Nie mamy, nie.
Bo kiedyś też był taki obowiązek, że trzeba było najpierw dać ogłoszenie o zatrudnieniu i jak się nie znalazł Polak, to można było w to miejsce zatrudnić obcokrajowca.
Tak, dokładnie. Tak było przed tymi procedurami, które uprościły bardzo zatrudnianie.
Teraz ten przepis już nie obowiązuje, tak?
Nie.
Już nie ma takiego obowiązku. No dobrze. Chyba takim największym ciosem w rynek pracy w Słupsku było to, zdaje się, decyzja sprzed ponad roku, prawie 2 lat, w sprawie firmy Scania. Tam 900 osób straciło pracę w perspektywie kilku, nawet można powiedzieć kilkunastu miesięcy, chociaż raczej chyba kilku, około pół roku do roku. Czy ta liczba pracowników, która musiała odejść w różnych warunkach na zasadzie porozumień, to w to już nie wnikajmy, to było między pracodawcą a pracownikiem, została zaabsorbowana przez rynek pracy. Krótko mówiąc, uproszczę moje pytanie, czy ci ludzie mieli kłopoty ze znalezieniem pracy, czy oni w ogóle przechodzili przez wasz urząd, czy to były sprawy różnie rozgrywane? Część przez urząd, część indywidualnie, czy w ogóle nie mieliście z tym nic wspólnego?
A więc jeżeli mówimy o Scanie, o pracownikach byłych Scanii, to część faktycznie z tych pracowników w ogóle nie trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy. Od razu znaleźli pracę jakby bezpośrednio przechodząc do firm, bo przecież było naprawdę duże zainteresowanie tymi pracownikami.
Było 900 osób.
Były robione specjalne targi pracy, gdzie wystawiały się inne firmy, które chciałyby zatrudnić byłych pracowników Scanii. Natomiast część osób faktycznie do nas trafiła, została zarejestrowana jako osoby bezrobotne. My oczywiście część z tych osób szkoliliśmy, część z tych osób faktycznie po prostu tylko kierowaliśmy do pracy. Ja nawet niedawno sprawdzałem, jak wygląda sytuacja tych osób, które są w naszej bazie i to było dosłownie kilkadziesiąt osób, które były zarejestrowane.
One jeszcze nie mają pracy,
znaczy, to nie jest tak, że one cały czas są zarejestrowane przez ten czas, ale ja tam zrobiliśmy taką selekcję, sprawdzić, czy te osoby pracowały w Scanii. I tam było kilkadziesiąt osób, które były po pracy w Scanii. Być może już w międzyczasie podejmowały jakieś prace, ale w danym momencie, kiedy sprawdzałem, to były zarejestrowane w powiatowym.
Czyli można założyć, że liczba tych osób, które miały jakiekolwiek problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia, to była jakaś niewielka część tych pracowników, która
naprawdę,
odeszła.
Pracownicy naprawdę znaleźli pracę tutaj.
Byli rozchwytywani, można tak powiedzieć?
No byli rozchwytywani, to jest prawda. Natomiast część, tam były też takie ułatwienia dla nich, na przykład wyjeździe do Trójmiasta, no tu firmy trójmiejskie też się interesowały, bo pamiętam właśnie te targi pracy, tam naprawdę dość dużo było tych firm zainteresowanych zatrudnieniem byłych pracowników w Scanii.
A czy wy też macie takie sytuacje, w których ktoś planuje tu inwestycję jakąś i na początek pierwsze, co robi, albo jedną z pierwszych rzeczy, którą robi, to jest rozpoznanie rynku pracy i przychodzi do was, do urzędu czy do dyrektora i pyta, jak tu sytuacja wygląda z ludźmi z takich i z takich branż. Czy łatwo jest ich pozyskać, czy jest jakaś szansa na przeszkolenie, czy takie wizyty już się nie zdarzają, tylko to jest rozpoznane na tyle globalnie już tutaj,
że
to się nie zdarza.
Pojedyncze firmy do nas trafiały i one faktycznie interesują się to, co jest w naszej bazie, te osoby, które są zarejestrowane, ale bardzo się też interesują, to jest jakby poza nami, oświatą, tak? Jakie szkoły funkcjonują w powiecie, w mieście, jakie wyższe szkoły funkcjonują w powiecie, w mieście, bo to są ich przyszli pracownicy. I takie rozmowy, ja w takich rozmowach też uczestniczę.
Też słyszymy, że brakuje nauczycieli. Rzeczywiście szkoły się zgłaszają do was z ogłoszeniami. W całym kraju to jest, zdaje się, liczba 21 tysięcy. W Słupsku to jest, zdaje się, kilkadziesiąt osób, których brakuje po prostu przy tablicy najnormalniej w świecie. Jak
tak,
to jest?
Tak, tak. Co roku właśnie w tym okresie, który teraz mamy, do nas występują szkoły z zapytaniami, czy na konkretne
stanowiska.
Konkretnych nauczycieli mamy. Okay. Natomiast bardzo często się zdarza, że my po prostu ich nie mamy. Faktycznie nie ma wielu nauczycieli zarejestrowanych w powiatowym urzędzie.
A to wynika z tego, że ich po prostu jest za mało, czy za mało płacą?
Znaczy nie wiem, czy jest za mało płacą, ale jest ich za mało, bo po prostu pracują.
No dobrze,
Co do zarobków, to już...
No tak, no to są sytuacje indywidualne wynikające i ze stażu pracy, i z kwalifikacji,
tak jest, tak
tam
jest.
Czy jesteś mianowanym, dyplomowanym, czy jeszcze jakoś to inaczej wygląda. Młodzi ludzie też się zgłaszają po szkołach? Rejestrują się od razu, czy jednak próbują swoich sił sami, a potem studia i tak dalej?
To jest indywidualna sprawa. Jeżeli ktoś wybiera drogę tą, że idzie na studia po średniej szkole, to oczywiście do nas nie trafia. Ale jest też tak, że część z tych osób się u nas rejestruje i tak jak mówiłem, mogą skorzystać wtedy ze szkolenia, mogą skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. My bardzo zachęcamy do kontaktu z nami, jeżeli ktoś ma taki pomysł na swoją firmę. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj dużo odmów, jeżeli mówimy o stworzeniu swojej firmy. Te środki jeszcze są w naszej dyspozycji tam z różnych źródeł, zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z Funduszu Pracy. Także ja bardzo chętnie zapraszam osoby, które mają pomysł na swoją firmę, żeby do nas trafiły. Na pewno pomożemy.
A jak jest z motywacją do podjęcia pracy? Bo słyszałem taką opowieść niedawno, że jakiś pracodawca wysłał autobus do kilku miejscowości, zwiózł 40 osób i z tych 40 osób 3 podjęły pracę, a 2 zrezygnowały po 2 dniach.
No tak
może tutaj jakieś szkolenia motywacyjne powinny być potrzebne?
My też realizujemy zawsze, część z tych naszych szkoleń właśnie też ma tą część taką motywacyjną. Jak najbardziej, ale też mówię, te nasze spotkania z naszymi doradcami klienta też właśnie są po to robione, żeby te osoby zachęcić do pracy. No, faktycznie ten poziom rejestrowanego bezrobocia jest niewielki i ja nigdy nie generalizuję, natomiast część tych osób, które są naszymi klientami, po prostu potrzebuje pomocy właśnie w tej motywacji, w uzyskaniu nowych kwalifikacji i po to są właśnie powiatowe urzędy pracy, które myślę, że dobrze realizują swoje zadania.
Trochę mnie pan przekonał. Dobra, no to niech tak będzie. Trzymamy kciuki, żeby tych problemów było jak najmniej. Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.